zbliżeniach. Witam dzisiaj bardzo serdecznie Annę H., specjalnie zaznaczam, Niemczynów.
Tak, Niemczynów. Witam serdecznie.
I to H, H, czyli H. Hanna?
Nie, Harłukowicz-Niemczynów.
Anna, Hanna to...
Nie, Anna Harłukowicz-Niemczynów.
Mam to dwa piękne nazwiska.
Piękne, ale
jedno
nie,
drugie.
Nie zmieściłyby się obydwa, dlatego...
Ale na pewno mają jakąś historię te nazwiska.
Mają, mają.
Czuję, że tak trochę wschodnio, takie ładne nazwiska.
Znaczy, ja nie kojarzę dokładnie takiej
historii. Nie mówię o Indiach, tylko mówię o tych... Proszę powiedzieć po prostu.
No, pierwsze nazwisko mam po pierwszym mężu, a drugie po drugim. Taka to historia.
A oryginalnie?
Oryginalnie Laskowska.
Też bardzo ładnie.
Też ładnie.
Od lasu.
A tak, ale najbardziej lubię to ostatnie. Jestem z nim najbardziej związana. Niemczynów.
Tak, tak, dobrze brzmi, naprawdę. No tak. Tytuł książki, Ciche Cuda. Pasuje Ciche do cuda. Tego nazwiska Niemczynów. Wszystko jakoś tutaj pasuje, podejrzanie. Nawet to pasuje, że obie jesteśmy u progu wykończenia się suchotami.
No troszkę się pochorowałyśmy. Tak,
ja już tak. No to możemy zrobić ewentualnie takie, nie wiem, takie ciche współzawodnictwo. Która częściej zarzęzi i która dłużej. To się zabawimy. Dobrze, to chciałam zapytać jeszcze, czy horoskopy czytasz?
Nie.
Nic.
Absolutnie. Nie
czytam przejmujesz
horoskop.
Się nimi?
Nie. Nie.
Bo ja lubię przeczytać horoskopy. Mm-hmm. Interesuje mnie to, bo bardzo długo współpracowałam i lubiłam się ogromnie z panią astrolog. Mm-hmm. Zresztą profesor Violetta Koseska o pseudonimie David Harclay. To kiedyś niesłychanie ważne nazwisko. I ja się przejmuję, znaczy uważam, że coś w tym jest. Okay. I sprawdziłam dzisiaj nasze horoskopy, a ty jesteś rak.
Rak.
Pisze, że dzisiaj to ciebie czeka miłe wydarzenie w domu i w miłości. Pozwoli to tobie, choć na chwilę, oderwać się od przyziemnych spraw. Okay. A ty lubisz przyziemne sprawy, o ile wiem. No i rozwiązania pewnych swoich spraw finansowych. To chyba dobrze. A masz jakieś sprawy finansowe do rozwiązania?
Nie, nie, raczej nie. Nie? Raczej jest wszystko okej, ja prowadzę.
Jak ty tyle piszesz, jak od 17 do 24 roku wydałaś ile książek? 20 ileś, prawda?
Około 20 książek, kiedy tak, debiutowałam w 2017 roku.
No to idziesz
roku.
W kierunku mroza to.
Nie, nie,
to ile wypada
absolutnie.
Na...
Nie,
co
dwie
ile?
Na rok. Dwie na rok był czas, że to były
tak
niekiedy
nos.
Trzy. Nie, on chyba pięć wydaje z tego co.
Na rok?
Nie, nie wiem. Nie
też, wiem. Też kiedyś usiłowałam z nim to policzyć. On,
tak?
Wiesz,
ja już jako... po 10 przestałam liczyć książce. Ale myślę, że Remigiusz pisze więcej.
Tak.
Łączy nas to z nim, że ja mam syna o imieniu Remigiusz.
No i chyba to, że on zajmuje się prawniczymi bardzo często tematami, a ty chyba też.
Ja kończyłam.
Skończyłaś
tak.
prawo, ale nie tak. tylko. Psychologię.
Pedagogikę i politologię.
Politologia,
tak.
prawo i pedagogika.
Tak.
No to nic dziwnego, że zostałaś taką pisarką, terapeutką.
No bo co tutaj robić?
No tytuły nie są pretensjonalne absolutnie. Są piękne, poetyckie. Dzisiaj mówimy o Cichych Cudach.
Tak.
To jest ta książka, która jest na rynku.
Ona jest na rynku. I...
A szykuje się już...
Moc Słabości. Kontynuacja
Moc
Cichych
Słabości.
Cudów. Tak.
No to zaczęłam czytać, przyznaję, że jeszcze nie doszłam do samego końca, ale sprawiło mi to ogromną przyjemność. I oczywiście mogłabym ironizować i powiedzieć, że to jest taka powieść poradnikowa, ale chyba to by było uproszczenie, ponieważ twoje książki są również autobiograficzne,
tak.
prawda? Przede wszystkim one opisują historię, twoją historię.
Nie wszystkie,
nie
ale
wszystkie.
W większości wiadomo, że ja się inspiruję swoim życiem, życiem ludzi, których spotykam. I to się gdzieś tam przewija w mojej twórczości. Natomiast Ciche Cuda i Moc Słabości, to trio z zachwytu nad życiem i słowa wdzięczności, są to książki stricte autobiograficzne i takie, można powiedzieć, rozwojowe, bo ja opowiadam na przykładach. Ja nie jestem psychologiem, nie kończyłam psychologii akurat.
Ale mogłabyś być. Bardzo dużo osób... Choćby obserwując siebie, tak jak piszesz, to właściwie piszesz tak jak terapeutka, z którą ty byś była w stosunku do siebie, tym bardziej, że terapię bardzo szanujesz i przeszłaś przez to.
Przeszłam i bardzo szanuję i uważam, że jeżeli ktoś potrzebuje, to wcale nie ma w tym wstydu, aby prosić o pomoc. Że poproszenie o pomoc to jest oznaka niewiarygodnej siły człowieka. Że potrafię przyznać, że mam jakiś kłopot i potrafię poprosić o pomoc, a następnie ją przyjąć. To właśnie moc nasza, ludzka, doskonali się w słabościach, w tych naszych upadkach, o czym piszę w książce właśnie Moc Słabości.
Mm-hmm. To jest bardzo biograficzna książka.
Też biograficzna. Ciche cuda.
Jeszcze bardziej.
Obydwie. Obydwie na równym poziomie, myślę. Tylko to są jedne z moich mniejszych gabarytowo książek, cieńszych, ponieważ jest tak mocny ładunek emocjonalny, że nie chcę mojego czytelnika przytłoczyć. Dlatego to jest rozbite na dwie części. Ciche cuda i moc słabości.
Ale też jest chyba, tak to odebrałam, taki dystans do siebie, poczucie humoru.
Tak.
Dlatego ta twoja opowieść o tobie jest fascynująca, bo ona jest prawdziwa.
No nikt z życia nie ujdzie
żywo. Nic nie wymyśliłaś tam.
nie wymyśliłam. Wręcz sobie myślę, że nikt z życia nie ujdzie żywo. I dlaczego mam dramatyzować, że coś mnie spotkało? Spotkało mnie, to jest część mnie. Ja się tego nie wstydzę. Wyzbyłam się tego toksycznego wstydu, który towarzyszył mi przez wiele, wiele lat.
Ty pochodzisz z rodziny toksycznej.
Doświadczałaś... Myślę, że każda rodzina w jakiś sposób jest toksyczna.
Taka rodzina zła.
Nie wiem, czy do końca zła. Czy byliśmy źli? Nie wiem. Może byliśmy zagubieni jako rodzina.
Tak, ja nie oceniam.
Nie powiedziałabym o nas, że byliśmy źli, że byliśmy toksyczni.
Nie, że źli, tylko w tym sensie, że w tej rodzinie, no tak jak w filmie, Zły dom, to, że tam jakby skupiały się te wszystkie straszne traumy z przeszłości, emocje.
Tak, ja postanowiłam przerwać ten krąg. Postanowiłam przerwać tą matrycę, w której wszyscy gdzieś tam się poruszaliśmy, w której krążyliśmy. I w pewnym momencie ja po prostu zauważyłam, że jeżeli ja nie wyjdę z tego kręgu, że jestem po prostu chora na relacje z moimi najbliższymi i wszelkie próby uzdrowienia tych relacji nie przynosiły skutku. I jedynym takim sposobem, który ja uznałam, że będzie okej, będzie po prostu przerwanie tych relacji w celu chronienia siebie i rodziny, którą teraz tworzę.
Ale ty opuściłaś dom, jak miałeś 14 lat.
Tak.
To była twoja decyzja?
No myślę, co to 14-letnie dziecko może decydować. To było tak, że ja bardzo chciałam, choć kończyłam szkołę muzyczną i bardzo chciałam iść w tym kierunku, rozwijać się. Natomiast kiedy wyszłam z domu, wyjechałam jako ta 14-latka, to człowiek poczułam ogromną tęsknotę, że ja pragnę jednak do tego domu z powrotem wrócić. I wtedy moja świętej pamięci mama podjęła decyzję, dziś uważam najlepszą z możliwych dla mnie, wtedy tak nie uważałam i okłamała mnie.
Zostawić dziecko w dużym mieście?
Tak.
W wieku 14 lat dziewczynkę.
Ale myślę, że miała dom...
Bardzo ładną.
Tak, jakby nie. To ja myślę, że moja mama po prostu zrobiła najlepsze, co mogła dla mnie. Może nawet nieświadomie wtedy, że nie pozwoliła mi wrócić. Bo ja chciałam wrócić i mama wtedy powiedziała, że nie ma miejsca w szkołach bliżej domu dla mnie. I że tak powiem, trochę mnie wypchnęła w ten wielki świat, robiąc
może
mi ogromną przysługę.
Wypchnęła cię z tego środowiska domowo, no nie wiem, małomiasteczkowego, tak?
Tak.
Czy prawie wiejskiego.
Tak, tak, wypchnęła mnie i to było najlepsze, co mogła dla mnie zrobić.
W obronie ciebie, choć...
Myślę, że tak. Dzisiaj, jak ja o tym myślę, to... Nie wiem, na ile moja mama była świadoma, już się tego nigdy nie dowiem, bo mama odeszła, ale każda matka chce dla dziecka jak najlepiej. Więc wierzę, chcę wierzyć w to, że chciała dla mnie jak najlepiej.
Musiała być bardzo silną kobietą.
Silną i też poturbowaną przez życie.
Przez życie, czy przez męża, czy przez...
Trudno mi oceniać małżeństwo moich rodziców, bo tak jak tu już zostało wspomniane, ja wyjechałam w wieku 14 lat, więc wielu rzeczy ja po prostu nie widziałam. Znałam to z opowiadań, a wiadomo, że ile osób opowiada, to każdy opowie to z innej perspektywy. Mhm. Więc...
Ale pisałaś o złym dotyku, którego doświadczyłaś.
Ale to nie w moim domu. Ja nie doświadczyłam go w domu. Ja go doświadczyłam na wakacjach, niestety.
I ile lat miałaś?
Byłam chyba młodsza od mojej córki teraz.
A córka ma ile?
12. Dwanaście. I ja z tym szłam przez życie bardzo, bardzo dużo, długo i to było trudne, bo ja...
No udawałam, trudno, to bardzo ładnie.
Ja udawałam, że się nic nie stało, bo tak też mi to zostało przedstawione. Oj, tam nie przejmuj się, to ten pan tak robi.
Ten pan, to robił.
Ten pan tak robi, tak robił swojej córce, ta córka się wyprowadziła, ty się nie przejmuj, ty zaraz pojedziesz do domu.
A synek robi to swojemu młodszemu bratu i tak dalej.
To ja nie wiem, jak tam było, wiem tylko...
No to zwykle są jakieś genetyczne...
Tak, natomiast no ja faktycznie wyjechałam, ta trauma wakacyjna została i szła za mną do prawie 40 roku życia. Kiedy ja uznałam, że to nie ja jestem oprawcą, ale ofiarą. I dlaczego ja mam się wstydzić? Wstydzić powinny się osoby, które to zrobiły, które to gdzieś tam zakamuflowały.
Ale te to się raczej nie wstydzą. I nawet są zachwycone, nawet odwiedzają darknety, żeby sobie popatrzeć, jak inni krzywdzą.
Nie wchodzę w takie rzeczy, ponieważ to jest dla mnie bardzo obciążające psychicznie. Koncentruję się na tym, aby siebie uzdrowić. Uzdrowić swoje emocje, to kim ja jestem dla siebie, bo im ja jestem zdrowsza w swoim sercu, w swojej głowie, tym zdrowsze prezentuję emocje na zewnątrz i tym lepiej ludzie się ze mną czują, z którymi przebywam.
I dzieci. No ty się dzieci cały czas moje. Uśmiechasz.
A co mam płakać? Mamy naprawdę dobre życie. My żyjemy w świetnych czasach jako ludzie. Mamy taki rozwój medycyny, mamy dostęp do wszystkiego, a wiecznie narzekamy i jesteśmy gdzieś tam pogrążeni w depresjach. Myślę, że przez nieumiejętność dokonywania właściwych wyborów. I o tym też piszę w moich książkach. Piszę o tym w Mocy Słabości. Piszę o tym w słowach wdzięczności i w cichych cudach.
Tak, bo ty jesteś cudem, ale...
Wszyscy jesteśmy.
Jest cudem, szczególnie, że no, nie każdy miał tak jak ty, prawda? Bardzo otwarcie mówisz o swoich sukcesach, ale też no, najpierw zacznijmy od tych traum.
Potrzeba.
Przecież tego było u ciebie jakby wymienić...
No było bardzo dużo. Mam wymienić? Na książkach jest...
Z dystansikiem oczywiście. Tak. Na książkach... Żebyśmy się nie zapłakały.
No nie, ale tu nie ma nad czym płakać. Co nad rozlanym mlekiem płakać?
Szczerze...
To już to się wylało. To już było. Ale to mnie nie definiuje. Nie definiuje tego, kim jestem teraz. Tak jakby dziś to już mam za sobą. To jest w jakiś sposób przepracowane. Ja codziennie przebudzam się do uwolnienia z tych wszystkich traum. To nie jest tak, że ja przepracuję raz i mam za sobą i to już odhaczone i idę dalej. Mhm. To powraca i my oswajamy jako ludzie te swoje traumy, swoje lęki. One powracają do nas. Ja nauczyłam się z tym żyć i nie robię z tego dramatu.
Ale na przykład jak robisz sobie przegląd prasy, robisz sobie...
Nie robię.
Naprawdę?
Nie robię. Nie robię, bo jestem bardziej chora, jak wczytam. A lubię otaczać się rzeczami, które mnie wzmacniają, które mnie ciągną do góry.
Ale ja nie mówię o okropnościach. Ja właśnie widzę w nich taki potencjał komiczny.
Okej.
To
chyba, że tak.
Zdjęcie, krótki komentarz, no i naprawdę można się
czasami
pośmiać.
Mój syn, ja mam takiego domowego researchera, który mi czasami coś podsyła, abym wiedziała, co się dzieje w świecie właśnie w sposób komiczny. I mój syn wie, co się dzieje w świecie i czasami jakiegoś mema mi podeśle, to jest...
Czyli masz researchera w postaci syna, tak. Jeszcze masz większy zespół. No pisząc tyle, znaczy prawie tyle, ile Mróz rocznie, no to chyba
nie, aż tak
masz
dużo,
rozbudowany
nie,
zespół.
Nie piszę aż
jakieś
tyle.
Biuro.
Nie, to jestem ja. To jestem tylko ja. Nie mam ludzi, którzy mi robią research. Ja się interesuję tym, o czym piszę. I dlatego ja piszę dwie książki w roku, a nie więcej, bo to jest tak dużo pracy dla mnie, że robię to wszystko sama, że aby podejść do tego tak rzetelnie, to nie dam rady więcej. To i tak zajmuje bardzo dużo czasu.
No one są dla ciebie też emocjonalnie.
Emocjonalnie są.
Wycieńczające.
Jestem, to co już napisałam do tej pory, to byłam na to gotowa. Nie robię nic, co by mnie pociągnęło w dół emocjonalnie. Jeżeli dzielę się, podzieliłam się molestowaniem seksualnym, jeżeli podzieliłam się trudnym, to miałyśmy wspomnieć, trudnym rozwodem, bo się tym też podzieliłam, wychowywaniem dziecka w pojedynkę. Podzieliłam się w mocy słabości, kłopotami z wymiarem sprawiedliwości.
Ty miałaś kłopot?
Nie ja, ale mój mąż.
Były.
Nieobecny. Obecny, aktualny i ostatni. Aktualny
ale
i ostatni.
Rozumiem, że się wygrzebał z tego.
Wygrzebaliśmy się, oczywiście, że tak. Z wszystkiego człowiek jest się w stanie wygrzebać. Jak my sięgamy dna, to jest wspaniale. W sensie takim, że jak już jesteś na tym dnie, no to już teraz tylko do góry. Mhm. I podnieśliśmy się. I też minęło kilka lat, zanim ja się podzieliłam tym, bez przykrywki fikcji, bo pod przykrywką fikcji oczywiście ja napisałam powieść Którędy do raju. I tam otwarcie przyznaję w mocy słabości, że powieść Którędy do raju jest oparta w dużej mierze na prawdzie, którą ja przeżyłam, ale wtedy nie byłam jeszcze gotowa, aby opowiedzieć o tym otwarcie. Tak,
tylko
słuchajcie, to jest moja historia.
Fikcję.
Tylko ubrałam to w fikcję, dołożyłam pewne wątki i to się pięknie spięło. Natomiast w mocy słabości wracam do tej historii i mówię, słuchajcie, tutaj, w tej opowieści, Którędy do raju, tytuł taki przewrotny, bo
tak
samo jak moc...
Ciche cuda, masz
ciche cuda są, przede wszystkim zawsze, cuda są olbrzymie, głośne, ale mówiąc o cichości, tutaj w taki aspekt duchowy wchodzimy. Ale wracając do tego, które
aspekty do raju... duchowe to wejdziemy, bo to jest jakby najpotężniejsza siła twojego życia.
Tak.
Natomiast o tych trudach, wiesz, atrakcyjnie jest mówić o trudach.
Tak.
Twój syn, który przegląda prasę, to chyba wie, że najbardziej interesują takie duże trudy, no bo ty byłaś, tak, miałaś zaburzenia
odżywiania,
nieudane małżeństwo, mówiliśmy, samotne macierzyństwo, wieloletnią terapię osoby współuzależnionej.
Tak.
W czym?
W alkoholu.
Byłaś
jako osoba współuzależniona, jak dorosłe dziecko, DDA, dorosłe dzieci alkoholików.
Rozumiem, ja czyli chodzi o rodziców.
Moi rodzice nie byli alkoholikami, natomiast ja się wychowywałam w środowisku alkoholowym. Mój brat jest alkoholikiem, mój wujek był alkoholikiem.
Wujek alkoholik to nie był ten, który cię molestował?
Nie. To była obca osoba, która mi to zrobiła. To była obca osoba. Ja opisałam to w Cichych Cudach. Kiedyś nie było telefonów komórkowych. Wiadomo. I chcąc zadzwonić do rodziców, jak byłam na wakacjach, na wsi był jeden telefon w jednym domu. I chodziło się do tego telefonu, żeby mama mogła zadzwonić, tato mógł zadzwonić, mama.
Te czasy.
I na wakacjach ja chodziłam do tego domu. A ten pan, korzystając z okazji, przyszła mała dziewczynka, dziecko, no, leciało, włączał filmy wiadomo jakie i robił wiadomo, co robił. I ja to przeżyłam. I ja z tą traumą szłam przez całe swoje dorosłe życie. To wpłynęło, myślę, na moje związki. Ten toksyczny wstyd, taki ojejku, nie, tylko żeby się nikt... Bo jak to mi zostało też przedstawione, że się nic nie stało. ale takie też kiedyś były czasy, dużo się zamiatało pod dywan. Teraz właśnie o tym ja mówię, o tej wspaniałości czasów, że takie rzeczy są wyciągane, ludzie są pociągani do odpowiedzialności. A wtedy moja ciocia, nic się nie stało, wszystko tak, okej. Okay. On to robił swojej córce. Wyprowadziła się. Nic się nie stało.
Ale ja, tak zrobił do końca?
Ja nie wiem, co on robił z innym, wiem, co robił mi. Tak.
Więc ale o tym piszesz w książce.
Piszę o tym w książce.
Wszystko.
Tak, do spodu.
Ja też mam takie doświadczenia, bo to były te lata mojej młodości, takiej wczesnej. To były lata 70., ale jeszcze oczywiście też 60., kiedy jako dziewczynka biegałyśmy na podwórku. Takie słynne podwórka były. I to było takie podwórko jednocześnie miłe, a z drugiej strony przerażające. Dlatego, że w jednej klatce wiadomo było, że tam pewien facet tak zgwałcił dziewczynkę, bo to nie tylko włajeryści albo, że tak powiem, panowie obnażający się. Tam było wszystko w tej klatce, a to w centrum Warszawy, blisko Placu Konstytucji. To nie jakaś tam przedmieścia, prawda? I ja przeżyłam też no, taką próbę zabójstwa mnie, dziecka. Taki szedł za mną w klatce cichutko i nagle mnie zaczął od tyłu dusić. I jeszcze tam inne rzeczy.
Było zamiesione pod dywan.
I ja oczywiście pewnie też tego doświadczyłaś. Ja po prostu nie mogłam krzyczeć. Byłam tak przerażona, że nie mogłam się ruszyć. I szczęśliwy los, bo wyszła akurat wtedy dozorczyni, taka duża, groźna, z wiadrem, z miotłą, wyszła, zobaczyła, jak nawrzeszczała na niego, tamten uciekł. Natomiast to, w jakim stanie ja poszłam do domu i jak później chorowałam przez to, no to ty sobie możesz to wyobrazić.
Tak. To jednak Pan Bóg postawił anioła, który tak ostrzegł.
No, moja mama była bardzo wierząca, tata był agnostykiem, ale za to prawnikiem, który wiedział, jak do tego podejść inaczej. Nie to, żeby mścić się, ale wiedzieli, że to trzeba potraktować poważnie. A ty nie miałaś czegoś takiego?
Nie, ja nie miałam wsparcia. Nie miałam wsparcia i dlatego też było mi bardzo trudno już później, w dorosłym wieku, jako mama, córeczki też, nie mogłam pojąć, bo bardzo kocham moją córkę. Jak to jest możliwe, że wtedy nikt nie zareagował? I dlaczego nikt nie powiedział nic? Bo ja, mając córkę, gdyby coś takiego się miało wydarzyć, to człowiek poruszyłby niebo i ziemię.
Odpowiednie. Wtedy w mamusie wstępują lwice, co najmniej.
Tak, tak. Ale trudno mi oceniać, bo to było tak bardzo dawno i też wtedy były inne czasy. O takich rzeczach się nie mówi. Dlatego teraz ja często mówię, w jakich my dobrych czasach żyjemy, że pewne rzeczy po prostu nie są zamiatane.
No absolutnie, jeśli chodzi o te wszystkie relacje seksualne i homofobiczne i to jakby mówienie o różnych stronach człowieka, słabościach, tak, i jakichś cudownych cechach, to te czasy są dobre. Te czasy są bardzo takie świadome.
Świadome. Coraz więcej osób się przebudza. Coraz więcej osób właśnie szuka tej świadomości. Szuka życia opartego na wartościach. Na wartościach. Już jesteśmy zmęczeni tą taką też sieczką dookoła, mówiąc kolokwialnie.
No ty jesteś bardzo, byłaś skoncentrowana na swojej rodzinie, bo dzięki niej ty uzyskiwałaś tę równowagę.
Jestem do dziś bardzo skoncentrowana na mojej rodzinie, tej, którą teraz tworzę. I właśnie dlatego, aby nie zniszczyć mojej rodziny, ja podjęłam świadomie decyzję, że muszę zerwać kontakt z rodziną, w której się wychowałam. Ponieważ tak bardzo mnie to angażuje emocjonalnie, że ja nie jestem wtedy sobą. Ja w procesie terapii właśnie, do której się otwarcie przyznaję, nawet teraz miałam jeszcze w wakacje takie sesje terapeutyczne i dopiero teraz w tegoroczne wakacje dowiedziałam się o sobie, że ja jestem chora na osoby mi bliskie, z rodziny, w której się wychowałam.
No, to są najbardziej toksyczne
postaci,
tak zwane rodzinne święta na przykład.
Tak, i skoro
czasami jest fajnie.
Właśnie, ale po co ja mam udawać? Jestem zwolenniczką autentyzmu. Jak coś buduję, to chcę budować na fundamencie prawdy. Bo co to za dom? Nawet mogę postawić pałac, ale jak postawię go na piasku, to on się wykopyrtnie przy pierwszym wietrze. Więc jako osoba chora na pewne relacje, wiadomo, że nie reaguję w sposób zdrowy. Bo jestem chora na te osoby. I ja zdałam sobie sprawę, że ja nie mogę ufać swoim odpowiedziom, swoim działaniom, a jako, że nie mogę ufać, no to jedyny sposób, żeby się przed tym uchronić, muszę się z nich wycofać. Mhm. Ale to jest bardzo trudno ustać.
No,
to jest decyzja, to jest pierwszy krok, ale później są telefony, a później są takie poszarpywania, a coś tam, takie zarzucanie wędki, jak ja to mówię, czy ta rybka się złapie albo nie. I ja zrobiłam radykalne cięcie, koniec. Poblokowane telefony, nie ma do mnie dostępu, koniec. Moja rodzina jest najważniejsza, ta, którą teraz tworzę. Jest napisane w Biblii, opuści człowiek matkę swego i matkę swoją i ojca swego i zwiąże się ze swoim mężem. I to jest dla mnie mój fundament, moja rodzina, którą teraz tworzę. Ja ją bardzo chcę chronić.
Ale twoja rodzina też była religijna. Ty jako mała dziewczynka uwielbiałaś chodzić do przedszkola.
Ale kto nie był? Do przedszkola nie chodziła.
Do kościoła. Do przedszkola nie.
A kto wtedy nie chodził? Pani Alicjo, to były takie czasy. Wszyscy mieli iść do kościoła.
Ale ty chciałaś chodzić do kościoła.
Ja chciałam. Jakoś zawsze...
Mimo, że mama mówiła, że się kręciłaś, wierciłaś.
Ja się kręciłam, wierciłam, mama kazała mi siedzieć. Mama mnie nauczyła chodzenia do kościoła. Moja mama pierwsza mnie tam zabrała i zawsze mi towarzyszyła. Czy w przygotowaniach, jakkolwiek jaki był jej rozwój duchowy, to nie mnie to oceniać, ale to ona mi pokazała. Jestem jej za to bardzo wdzięczna.
A gdyby mama była jeszcze, to ty byś też z nią zerwała?
Ja zerwałam kontakt z moją mamą również. I mama ze mną, nie miałyśmy kontaktu przez ostatni rok jej życia. I to, czego się nauczyłam, i nigdy tego jeszcze nie powiedziałam nigdzie, więc mówię to tylko u pani. Jakiekolwiek mamy relacje ze swoimi rodzicami, jakiekolwiek by one nie były, nawet jeśli one są trudne, to po ich śmierci i tak będziemy tęsknić za rodzicem.
Tak. To bardzo się wzruszająco zrobiło, mam chusteczkę.
A miało być śmiesznie.
Nie, no jest, już było śmiesznie. Tak. Ja jeszcze mam taką obserwację, że którą też starałam się przekazać moim dzieciom, że to jest bardzo istotne, jak są rodzice na przykład umierają, czy są w takim bardzo złym stanie, żeby nie zrobić niczego takiego wtedy, co później z tobą zostanie, prawda?
Otóż to. I ja ostatnio właśnie, ja jestem dumna z siebie, mogę to opowiedzieć, że w czasie, kiedy moja mama zachorowała i zadzwoniła do mnie, chciała się pojednać. Ja też się chciałam pojednać, bo ja całe życie pragnęłam mieć mamę. Każdy pragnie mieć mamę, dobrą, zdrową relację z mamą. Też piszę o tym w moich książkach. W Mocy Słabości jest jeden rozdział poświęcony mojej mamie, świętej pamięci. To
ja,
pojednałyśmy się.
Pojednałyście się.
Tak, ja do końca chodziłam do mamy do szpitala, odwiedzałam ją. Na koniec ją zabrałam, zaopiekowałam się. Zawołałam księdza.
No to musiałaś wszystko dać jej dużo szczęścia wtedy.
Nie wiem, tego nie wiem, bo mama już, myślę, nie wiem, czy była tego świadoma.
To sobie dałaś dużo szczęścia. Ale kiedy teraz myślisz o tym?
Myślę,
prawda,
sobie o tym, że zrobiłam wszystko tak, jak powinnam była zrobić i spokojnie rozstałyśmy się. I mam jak najlepsze myśli. Zostały one ze mną, a te, które są złe, nie chcę już o tym pamiętać, nie chcę już do tego wracać, bo ja mocno wierzę w to, że dusza mojej mamy potrzebuje już tylko moich dobrych myśli, mojego wsparcia jej tam, aby już wchodzę w takie tematy bardzo, bardzo już duchowe, aby nie męczyła się w czyśćcu. Więc dusza mojej mamy potrzebuje mojej modlitwy, mojego dobra płynącego ze mnie. I świętej pamięci, dlatego mówię świętej pamięci.
Tak, no ty jesteś bardzo blisko Boga.
Jestem.
Jesteś katoliczką.
Jestem katoliczką, jest praktykującą.
Ciągniemy ten temat, choć chciałabym już jakieś weselsze poruszyć, bo są też i śmieszne, czy śmieszno-tragiczne raczej, ale o tej wierze, to twoja wiara jest bardzo głęboka, bo ty jednak mówisz otwarcie, że lubisz te różańcowe spotkania,
tak,
że modlisz
ja chodzę,
się.
Oczywiście.
I co ci daje
teraz jestem w
różaniec?
Teraz
znaczy,
jestem...
To się tak tak jest jakiś...
Tak, my to tak kojarzymy, słuchajcie, że siedzi się i się przewija te koraliki. Ale teraz są świetne aplikacje nawet do różańca. I ja włączam sobie, mówię teraz aktualnie 4 różańce dziennie przez 54 dni. Jestem na etapie nowenny pompejańskiej. Włączam sobie taki różaniec z aplikacji i ja robię wszystko. To modlitwa to nie jest tylko takie siedzenie i koncentrowanie się na koralikach, to też jest potrzebne.
Litwa jak też bywa się, bezmyślna.
Bywa bezmyślna, ale
bywa
nawet,
takim klepaniem bezmyślnym.
Tak, ale to nawet to w cudzysłowie klepanie bezmyślne też nas uspokaja, też nas wycisza.
Oczywiście.
W jakiś sposób, bo w modlitwie powtarzamy pewne słowa jak mantrę. I powtarzanie pewnych słów to w wielu religiach, nie tylko w chrześcijaństwie.
Jest medytacja.
Jest medytacja.
To jest mnie, ty tą swoją drogą bardziej wyglądasz na osobę podążająca ścieżką Buddy.
Nie, ja podążam za Bogiem. W buddyzmie jest tak, o ile ja się orientuję, mogę się mylić, że w medytacji wchodzimy w głąb siebie i chcemy zobaczyć siebie. Natomiast w chrześcijaństwie ja wchodzę w siebie, ale ja tam chcę zobaczyć Boga. Ja tam szukam Boga, nie siebie.
Ale
Bóg jest nade mną.
W medytacji patrzysz w siebie z wielką koncentracją po to, żeby zobaczyć wszechświat. To jest bardzo podobne.
Wszystko jest. Dróg do Boga jest wiele. Tak, każdy wybiera jakąś. Ja wybrałam drogę chrześcijaństwa i jestem jej
wierna. I inne
nie
są ci... obce albo nie podobają ci się.
Nie to, że mi się, czy są mi obce, też bym tak do końca nie powiedziała.
A
tak myślę, czy kogoś znam. Znam islamistów i to jest wielki szacunek. Ja mieszkałam 5 lat w Bawarii, więc miałam do czynienia z wieloma religiami, kulturami. Wśród Bawarczyków.
Kultura ale... piwa, to rozumiem. Religia piwa.
Tak, religia.
Bitwy piwne.
Kult piwa.
Mógłby też być różaniec piwny.
Jak ktoś ma taką potrzebę, to czemu
siedzą
nie?
Siedzą w takim lokalu, prawda, przy kufle
nie?
I wszyscy
tak,
różaniec.
Ale miałam koleżanki, które nosiły turbany i one mi opowiadały i pochodziły z różnych stron świata. I to jest w takim wielkim szacunku, bo skoro ja marzę i chciałabym, aby ktoś akceptował to, kim ja jestem, jak moją drogę do Boga, to też ja nie mogę krytykować kogoś, kto ma tę drogę inną, bo
tolerancja, krótko
jest to jest tolerancja, absolutna.
Czyli na przykład ateistów czy apostatów.
To jest jedna, tak
jak
mi się
traktujesz?
Sobie, bo jak traktuję? Myślę sobie, że ateista mówiący o tym, że nie wierzy, on też w gruncie rzeczy wierzy. Wierzy, że nie wierzy. Tak, jakkolwiek to brzmi.
Wierzy.
Ja przede wszystkim patrzę na ludzi, staram się tak patrzeć na ludzi, jak patrzyłby na nich Jezus Chrystus. Jezus Chrystus sobie nie wybierał. Tego wezmę, bo on respektuje nauki, a tego nie, bo on moich nauk nie respektuje.
No ale w ostatniej wieczerzy trochę poszło nie tak, prawda? Jednak został zdradzony, został.
To już jak wejdziemy w takie... Wszystko poszło, myślę.
Trzeba bardzo
tak,
uważać.
Wszystko było z Bożym planem. Wszystko było z Bożym planem. Jezus wiedział, na co
ale
się
pisze.
Ale
wiesz, że też z Bożym planem, za Bożym planem podążają też różne sekty. I wtedy może być groźnie.
Może być groźnie. Nie znam się na sektach, więc nic o tym nie powiem.
Ja sporo wiem o sektach.
Tak.
Tak. Dobrze.
To musiałybyśmy się zamienić miejscami, ale to byłby zaszczyt dla mnie przeprowadzić z panią wywiad.
A to bardzo proszę, opowiem o sektach. No na pewno...
Bo może byłby to materiał na kolejną książkę.
Tak, na pewno moja mama była fanatycznie, nie mówię sekciarsko, fanatycznie nastawiona. Okay. A tata był agnostykiem.
Okay.
Natomiast bardzo szanował to, że mama wierzyła. No, ale taki był.
Są możliwe takie związki. Ja widziałam takie związki. I nawet do dziś widzę. Są trudne, ale ludzie się bardzo szanują i kochają. I ja na szczęście żyję w związku takim.
To porozmawiajmy o tym sporcie, bo ty byłaś również uzależniona od sportu,
tak.
Bo byłaś gruba.
Ja byłam kiedyś gruba.
Kiedy?
Tak. We wczesnym dzieciństwie, tak do czasów
liceum. To wtedy, co ten facet
tak.
Cię...
Tak, ja zajadałam
znaczy gruba,
to wszystko.
Ale co znaczy gruba?
Znaczy, to ja dzisiaj bym nie powiedziała, że ja byłam gruba. Ja byłam po prostu przy kości. Ale jak słyszałam...
No to byłaś sexy.
Na swój...
Obawiam się.
Ale wie, to jest tak, że jak się słyszy na swój temat, dziewczynki bardzo chłoną. Ja widzę po swojej córce teraz, że ona bardzo chłonie to, co się do niej mówi na jej temat. I bardzo staram się ją chronić przed... Właśnie przed tym, co ja przeżyłam, aby w żadnym momencie nie wpadła na pomysł, że jest za gruba, bo w pewnym momencie dziewczynki nabierają takich krągłości, to jest całkiem naturalne, to jest okej, dojrzewamy. I ja taka wtedy byłam, nabrałam tych krągłości.
Ale to dlaczego myślałaś o sobie, że jesteś gruba?
Bo jak mi to wszyscy dookoła mówili.
Mówili ci to, że jesteś gruba?
Mówili. To było najdelikatniejsze określenie akurat, które ja słyszałam na swój temat.
To już jak mieszkałaś tam no to... gdzieś po 14 roku życia?
Nie.
I co byłaś na tych wakacjach?
To wszystko jednak wyszło.
Wcześniej?
Wcześniej.
No, ja miałam dwóch braci starszych. Mhm. Znacznie starszych. To, no cóż, dużo przeżyłam. Byłam gruba, miałam krzywe nogi, nie miałam talii,
okay.
Wszystko było nie tak. No i cóż, no co ja, walczyłam, no, może stąd...
Ale w sposób zdrowy? Ale w sposób
nie,
zdrowy.
To zdrowy, zupełnie normalny. Ja po prostu się no na nich praktykowałam mój dowcip, i co mój tata bardzo lubił. Bracia zresztą prawnicy, więc jak się tam zebraliśmy, mama fanateczka religijna, to sobie wyobrażasz, co się działo. I tata wtedy powiedział, że ja mam takie gadane, że powinnam być prawniczką. To było jego marzenie, adwokatką.
Okay.
A ja powiedziałam nie, na anglistykę, bo ja chcę pisać. Czyli trochę podobnie.
Podobnie. Wszyscy jesteśmy do siebie bardzo
ja
podobni.
Najpierw chciałam tłumaczyć. Tłumaczyć literaturę angielską. No, trochę tłumaczyłam. Wróćmy do ciebie. Próby samobójcze.
Po tym molestowaniu miałam. Miałam. Mam za sobą próbę samobójczą. Nałykałam się wszystkiego, co się dało, czego się dało nałykać. I moja mama mnie odratowała ze swoją przyjaciółką. Hmm.
Ale drążyła z tobą ten temat?
Nigdy.
Nie?
Nigdy. Nigdy. Tak. Nie zostałam posłana
taka
do żadnego
samotność
psychologa.
Samotność jest przerażająca.
No, nigdy. Cicho, nie było nic.
To wtedy
nic
co się ci nie, pomagało?
Nic się nie wydarzyło.
To, że jednak...
Ja chodziłam wtedy nad brzeg rzeki Dziwna. To było tak, ta wola walki we mnie zawsze była. Ta wola walki, że jestem po coś na tym świecie, mimo że ten świat wydaje mi się taki trudny wtedy, jako tej małej dziewczynki. Chodziłam nad brzeg rzeki Dziwna w Wolinie, gdzie mieszkałam i marzyłam o tym, że będę robiła wielkie rzeczy i o tym, że ja się kiedyś stąd wyrwę. I to mnie trzymało w ryzach.
Ale też ty chyba bardzo wcześnie wiedziałaś, że chcesz pisać.
Ja myślałam, że będę albo pisać, albo śpiewać. I skończyłam szkołę muzyczną. Przez wiele, wiele lat śpiewałam.
To w tym ataku nie chcesz dłużej, bo
nie,
jeszcze chciałam powiedzieć, nie. Że podejmowałaś się niesamowitych zawodów w swoim życiu.
Ja czego ja w życiu nie robiłam? Ja wszystko...
A to bardzo śmieszne, bo...
Ja sprzedawałam ziemniaki, stroje kąpielowe.
A byłaś windziarką?
Nie.
Nie, ojej.
Jest takie zajęcie? Windziarka?
No są, no, jest kolejarz, kolejarka.
Wodziarka, czy tam wodzianka. To słyszałam,
nie, nie, wodzianki to chyba w jakichś programach,
rozrywkowych
się znajdują.
Tak. Nie, windziarką nie byłam.
Nie, nie, ale pracowałaś w hotelu.
Nie, skończyłam z
hotelarską szkołę.
Nie skończyłam, bo przerwałam. To jest jedyna szkoła, jaką przerwałam.
To co, nie chciałaś być hotelarką? Bo
nie.
Ty lubisz feminatywy?
Słucham?
Lubisz feminatywy? No bo jest hotelarz.
Nie chciałam być hotelarką, hotelarzem. Nie chciałabym. Nie
to
lubię.
To brzmi trochę, wiesz, no, jak przyrząd do sprzątania.
Tak, jak składałyśmy te... uczono nas, jak składać obrusy. A ja to wszystko umiałam, bo ja jestem taka dość perfekcyjna. Lubię mieć czysty dom i tak dalej. I jak poszłam do...
Gospodarna jestem
i lubię to, przyznaję się do tego. I jak zaczęto to nas uczyć składać obrusy, a ja wiedziałam, że jest lepszy sposób na składanie tych obrusów, to się zaczęłam trochę mądrzyć i wtedy uznałam, że ja nie będę się uczyła składać tak, jak oni mi każą, bo ja umiem.
A to Olga Tokarczuk też przecież pisała o tym, w takim okresie, kiedy pracowała w hotelu jako pokojówka czy sprzątaczka, ile ona wyczytywała z tych pokoi, no, tego, kim są, kimś tam
goście.
Goszczą, i jak śpią, co robią. To bardzo oczywiście, jak wszystko, co Olga pisze, piękne i głębokie. No, ja też w hotelu pracowałam w Szwecji. No, też byłam dość...
Trudna to jest praca.
Dość trudną byłam pokojówką, bo...
Ale ja myślę sobie,
to było strasznie śmieszne. Tak. Znaczy, dzisiaj tak patrzę. To było w sumie tragiczne, co się tam działo, bo był niestety szef, który moim zdaniem był chory psychicznie. Ale to ja zawsze lubiłam Monty Pythona, więc już wtedy się bardzo interesowałam tym kabaretem. No to sobie to tak przerabiałam na humor.
Tak. Ja myślę, że warto próbować w życiu różnych rzeczy, wszystkiego, chociażby dlatego, żeby wiedzieć, czego nie chcemy robić. I ja wcale nie uważam, że to ta droga hotelarki, jeżeli tak jest poprawniej.
Lepiej się kostiumy sprzedawało, kąpielowe zaznaczam.
Kąpielowe się sprzedawały i to było świetne doświadczenie.
Ale
ja
musiała
pamiętam.
Się prezentować na
nie,
sobie?
Nie, nie musiałam się prezentować.
No przecież byłaś gruba.
Tak, ja byłam wtedy gruba i zarabiałam wtedy na ubrania dla siebie, bo nie było.
Ale też byłaś oszalałą joggerką, tak?
Biegałam.
Tak.
Tak, ale wracając do tych kostiumów, bo chcę powiedzieć...
Uzależnienia.
Chciałam jeszcze wrócić do tych kostiumów, co było wspaniałe w tej pracy, bo ja pracowałam w Międzyzdrojach i to był czas, kiedy Międzyzdroje były już bardzo na topie i tam się odbywały festiwale. I ja wtedy spotykałam tyle gwiazd. I wtedy nawet Piasek do mnie przyszedł na moje stoisko. I to było dla mnie, a ja go uwielbiam do dziś. I to było moje jedyne spotkanie wtedy, więc to była wspaniała praca. A co do biegania, to tak, ja teraz bieganie jest okej, jest modne, wszyscy biegają. A w czasach, kiedy ja biegałam, to ludzie myśleli, że się poprzewracało w głowie. Mm. I do mojej mamy czasami dochodziły takie komentarze.
A to były takie twoje ucieczki, prawda?
To były ucieczki. Moje ucieczki.
Ale to
ja
wspaniale.
Bardzo chciałam schudnąć też. I w ogóle uciec, zrobić coś ze swoim życiem. Ja jestem działaczką. Jak mi jest źle, to ja działam. Nie siedzę i nie narzekam.
Nie wierzysz w te horoskopy. Naprawdę. No to jesteś typowy. To jest typowy rak.
Tak?
Ty jesteś taki domowy raczek i też intelektualny. Profesor Bralczyk jest raczkiem,
Profesor
a sam raczek nie wiem, jaki ma sna.
Ja też nie wiem. Okay.
Więc te próby samobójcze, uzależnienie od biegania, to się przerodziło w jakieś chore uzależnienie od tego biegania, bo ty dalej bardzo biegasz
nadal
i stąd już nie
jesteś sport.
Taka gruba.
Tak, ja nadal uprawiam sport, ale to jest zdrowe. To jest 3 razy w tygodniu, a nie
codziennie.
A nie codziennie po kilkanaście godzin. Ja pracowałam jako trenerka fitness, trenerka.
No właśnie, bo nie skończyłyśmy z tymi zawodami.
No właśnie, nie wiem w końcu, jak mam mówić.
Ja nie wiem.
Ja jednak wolę.
Hotelarką byłaś.
Ja wolę starą wersję, która była trener.
Czyli?
Hotelarz, prawnik.
Jednak to,
ja jestem, ja mam duszę retro.
Nie, no tę trenerkę to zniosę, ale tak. Są takie zawody, to, że ciężko.
Że ciężko jest tak po prostu przełożyć.
Czyli fitnerką byłaś.
Można tak to nazwać. Można tak to nazwać. I w tym też się bardzo zapędziłam. Bardzo się zapędziłam i w pewnym momencie, jak mowa o tej wolności naszej, takiej duchowej, intelektualnej, jak ją nazwiemy, święty Paweł w liście do Koryntian pisał, wszystko, jakby, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Tak? Mm-hmm. I wszystko nam wolno, ale on napisał, wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja wszystkiemu nie oddam się w niewolę. I ta druga część jest dla mnie bardzo ważna. To mi uświadomiło, że ja w pewnym momencie oddałam się w niewolę dla sportu. Ja stałam się niewolnikiem sportu. Jak nie poszłam pobiegać, to ja miałam cały dzień zepsuty. Mm-hmm. Nie było takiej zdrowej relacji ze sportem.
Rozumiem.
Ja się stałam po prostu...
Taki rodzaj alkoholizmu sportowego.
Tak. Ja pracowałam 6-7 godzin dziennie jako trener sportu, tak? Mm-hmm. Pracowałam z ludźmi. Wiadomo, że ja tam też ćwiczyłam. Wracałam i jeszcze szłam na 30 kilometrów pobiegać, na 3 godziny, a tak sobie. I się nabawiłam choroby, tak? I...
To jak wyszłaś z tego? Świat szaleje na punkcie.
Ja w ogóle mam...
Niesłychanie wysportowanych kobiet, które w talii mają
sport
50
jest dla mnie.
Centymetrów w porywach.
Sport jest dla mnie, a nie ja dla sportu. Jak coś już, za dużo zaczynamy o czymś myśleć, to jest znak, że to już nie jest zdrowe. Jak coś za bardzo skupia naszą uwagę, koncentruje. Ja wszystko dostosowałam pod sport. Pracę pod sport, wstawanie o 5 rano.
Ale wiesz co, całe szczęście, że chociaż pod sport, no, prawda? Bo bywają tak. Gorsze uzależnienia.
Tak, myślę, że
ty jesteś, bo powoli kończymy niestety, ale dlatego wszyscy się teraz rzucą na twoje książki.
Tak?
To jak ty sobie radzisz z dziećmi?
Moimi dziećmi. Mm-hmm. Ja mam takie dobre dzieci. Ja sobie, mój przyjaciel...
A mąż też jest dobry?
Wspaniały. Ja mam wspaniałego męża. Bardzo się kochamy. To jest mój ostatni mąż. Mm. Bardzo w to wierzę. Są i włoskie rozmowy. Jak w każdym domu. Ale jak? Myślę, że nawet jesteśmy lepsi, żebyśmy spokojnie mogli konkurować z Włochami.
Tak,
ja mam bardzo donośny głos i oboje jesteśmy charakterni, a mój przyjaciel, ksiądz, powiedział mi, że mówi, Aniu, Bóg to ci tak wynagrodził te wszystkie twoje przeżycia w dzieciach. Ja mam wspaniałe dzieci, mam bardzo mądrego syna, bardzo mądrą córkę.
A też są religijni?
Ja im to pokazuję i oni...
Że można.
Że można.
Ale komunie...
Wszystkie sakramenty tak, przyjęły, bo ja się zobowiązałam jako katoliczka wychować ich w wierze.
Wychowuję. A potem mogą robić, co chcą.
Wolałabym, żeby nie robili tego, co chcą. No co, nie
ale
będę
wiesz,
oszukiwać.
Ale nie można zmuszać,
ale
to
nie
chyba
zmuszę,
wiesz.
Ale nie zmuszę, dlatego nie ma u nas takiego, ty musisz to, ty teraz będziesz to robił, ty będziesz to robiła. Tylko pokazuję na swoim przykładzie. Zobacz, ja to robię, mi to pomaga, to działa, wybieram. No, mamy dekalog. Jakbyśmy tak my wszyscy się do dekalogu zastosowali, to wszyscy życie byłoby eleganckie.
Niesamowite masz to życie. Miałaś.
Mam
czy
cały
już masz
czas.
15 propozycji scenariuszy filmowych i produkcyjnych? Bo każda z twoich książek jest dobra na scenariusz filmowy.
Nie mam propozycji.
Nie?
Ja jestem otwarta. Ale zdarzyło się, że...
To będą.
Że często w wywiadach to bardzo słyszę, że byłyby fajne filmy na podstawie twojego życia. Ale ja bym nie chciała, żeby to były smutne filmy, bo ja bardzo wierzę, że wszystko, czego doświadczyłam, było mi potrzebne. To mnie w jakiś sposób ukształtowało.
Ale aż tak musiało być dramatycznie.
Ale to aż nie tak. Były takie dramatne.
Ja nie bardzo zgadzam się z tym, że wszystko jest po coś. To jest bardzo, tak byłabym bardzo ostrożna. Oczywiście, że masa jest po coś.
Tylko,
po coś ty
ja
jesteś,
teraz...
piszesz te książki i pomagasz bardzo wielu kobietom. Przede wszystkim w pozbyciu się wstydu.
W pozbyciu się w tym, co pani powiedziała, że nie zgadzam się, że wszystko jest po coś. Ale ja wybieram drogę, że nie będę się teraz tak koncentrowała z przesadną taką... takim ciamcianiem się nad sobą, bo to i tak już nic nie pomoże.
Nad co sobą się tego, ciamcia czy dziamdzia?
Czy dziamdzia, czy ciapcia, czy tak ci ciumka ze sobą. Nie chcę się użalać nad sobą, bo ja nie jestem dzisiaj, nie czuję się jak ofiara.
Ale to trochę ja chyba po mamie.
Ja się czuję jak zwycięzca.
Oczywiście.
Ja jestem zwycięzcą mojego życia. I chciałabym, aby ludzie, którzy doświadczają różnych traum życiowych, nie myśleli o sobie jako o ofiarach, lecz jako o zwycięzcach.
Słuchaj,
wyszli z tego cału.
Musimy kończyć,
no,
ale
szkoda.
Muszę. Tak, no, tyle książek piszesz na rok. Ja myślę, że jeszcze więcej będziesz pisała. To
jak
masa
odchowam
okazji.
Jeszcze córkę, bo syn już jest studentem szczęśliwym, więc się
A
cieszę.
Czego?
Syn studiuje inżynierię lotnictwa i kosmonautyki.
Wow.
Tak, mój syn lata.
Ale ty też jakieś takie miałaś jakieś szkolenia techniczne, które mnie.
Ja mam tylko odloty. Jak za dużo kawy się napije. To jest jedyne, co mnie z lotnictwem łączy.
Dzisiaj jesteś po kawie.
I mój syn, tak.
No dobrze, to dziękuję za spotkanie.
Dziękuję z całego serca. Dziękuję. Miło mi było poznać ikonę telewizji.
Również.